Zbigniew Szwajkowski, katedra meteorologii i klimatologii dawniej, a w tej chwili katedra gospodarki wolnej i klimatologii. Jestem w tej chwili stowarzyszony z uniwersytetem tylko jako profesor senior, ponieważ od 3 lat jestem na emeryturze.
Panie profesorze, spotkałem się ostatnio ze słowami, że to jest jedna z większych fal upałów w Polsce. Czy to prawda?
To znaczy na pewno jedna z większych. Jeżeli tak sformułujemy stwierdzenie, to jest ono prawdziwe, bo faktycznie temperatury sięgają w tej chwili 30 kilku stopni, co nie jest zjawiskiem powszechnym. I takie upały zdarzają się w pewnych odstępach czasu, chociaż nie można powiedzieć, że jest to największa fala upałów, jaka nawiedziła nasz region w czasie, w którym prowadzimy obserwacje meteorologiczne, bo rekord z tego zakresu pochodzi z roku 1992. Wówczas temperatura w Olsztynie osiągnęła bodajże 35,6 stopnia maksymalna w ciągu dnia, czyli aktualnie zbliżamy się do tych wartości, ale no, nie przekraczamy ciągle jeszcze.
To różnica temperatur była dosyć duża w tym roku, bo na przykład chyba na Pomorzu było 14 stopni, a w innym miejscu było na przykład 30. Z czego to wynika?
Oczywiście pogoda nie respektuje żadnych granic administracyjnych. Pogoda wyznacza swoje własne granice i faktycznie między obszarami o różnych temperaturach występują tak zwane fronty atmosferyczne i one przebiegają w dowolnym miejscu w zależności od tego, jak toczy się cyrkulacja atmosferyczna. Więc jeżeli przez nasz kraj przebiega linia frontalna, to wyraźnie dzieli obszar po jednej i po drugiej stronie. Nasz kraj w sumie jest niewielki, w związku z tym to może nawet troszeczkę dziwić, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie taki kraj jak Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, jak tam kształtują się warunki pogodowe, tam zresztą strefy klimatyczne są różne w tej przestrzeni, a już pogoda to mozaika absolutna. Tak więc nie powinno to nas absolutnie dziwić, że w kraju mamy jednocześnie różne typy pogód.
I jak to wpływa na nas, na ludzi?
W naszych warunkach te ekstremalne temperatury wywierają na nas wpływ obciążający z całą pewnością, bo nie jest to sytuacja normalna, przeciętna. Ludzie mieszkający w określonym obszarze, czy też na przykład prowadzona gospodarka rolna na danym obszarze klimatycznym jest przystosowana do przeciętnych warunków. Tymczasem, kiedy pojawiają się ekstrema, to oczywiście wpływa bardzo obciążająco, powiedziałbym, na nasze organizmy. Każdy z nas na pewno odczuł te ostatnie dni jako coś, co powodowało, że czuliśmy się mniej komfortowo niż zazwyczaj, ale na razie póki co sobie z tym radzimy. Problem mają przede wszystkim ludzie chorzy na schorzenia, zwłaszcza układu krwionośnego. Tutaj niestety może dojść do przykrych sytuacji, bo takie temperatury bardzo mocno wpływają na to, jak ten układ funkcjonuje. Może dojść do, jak powiedziałem, bardzo niebezpiecznych zdrowotnych sytuacji. Przeciętny człowiek sobie z tym poradzi, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie przestrzegał pewnych prostych reguł. Najważniejszą rzeczą w okresie wysokich temperatur jest to, aby uzupełniać cały czas płyny. Musimy dużo pić płynów, najlepiej wody. Mniej skuteczne w tym zakresie są słodkie napoje, tego nikt nie poleca. Dlaczego woda jest taka ważna? Dlatego, że nasz organizm składa się w 80% z wody i ubytek nawet kilku procent jest już poważnym problemem. Duże ubytki do 20% wody w stosunku do stanu wyjściowego to jest już śmierć, tak więc musimy na to uważać. Uzupełniać wodę, bo wodę tracimy głównie poprzez pot i pocenie się. To jest ten mechanizm przystosowawczy naszego organizmu do właśnie takich ekstremalnych temperatur. Na czym to polega? Kiedy pot jest wydalany przez pory skórne, to zalega na powierzchni skóry, a to jest głównie woda czy roztwór wodny. W tej sytuacji ciepło skóry powoduje parowanie, a parowanie jednocześnie to ciepło zabiera. Chłodzenie poprzez pocenie się jest podstawowym mechanizmem ochrony organizmu człowieka w tych sytuacjach ekstremalnych. I im jest goręcej, im bardziej się pocimy, tym więcej wody tracimy. Stąd też konieczność i potrzeba ciągłego uzupełniania wody. Poza tym nie powinniśmy eksponować swoich organizmów zbytnio na działanie promieni słonecznych bezpośrednich. Lepszy jest cień, co każdy oczywiście rozumie. Także niebezpieczne jest w tym okresie opalanie. Musimy zwracać uwagę na tak zwany indeks UV. Wydawać mu się nam może, że opalenizna to piękna rzecz, lubimy to, ale jest to jednocześnie bardzo niebezpieczne, a skutki takiego nadmiernego opalania mogą się okazać bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w późniejszym wieku. Ktoś, kto eksponuje się na działanie promieni słonecznych, a jego skóra jest nieprzystosowana do produkcji dużej ilości barwnika, no to po prostu dochodzi do poparzeń, które z czasem powodują efekty, które znamy pod postaci raka skóry. Więc to, co jest w tej chwili ta sytuacja, z jednej strony może cieszyć, bo tych dni słonecznych u nas ciepłych nie ma tak wiele, ale znowu, kiedy pojawiają się tak wysokie temperatury, no to musimy uważać i rozważnie z tej sytuacji korzystać.
A jak to wpływa na środowisko, na przykład właśnie na zbiorniki wodne?
Jeżeli chodzi o środowisko, to wpływ upałów w naszych warunkach jest oczywisty, jednoznaczny. Właściwa wegetacja roślin, która jest podstawą funkcjonowania zrównoważonego środowiska, a zwłaszcza podstawą funkcjonowania tej sfery gospodarki, jakim jest rolnictwo, ta gospodarka wodna musi być właśnie zbilansowana. Przychody i rozchody wody muszą być zrównoważone, zbilansowane. Wtedy wszystko wygląda korzystnie. Kiedy mamy do czynienia z upałami, to jednocześnie opady pojawiają się albo w postaci nawalnych opadów burzowych w sytuacji, kiedy istnieje taka, powiedzmy, sposobność tworzenia się chmur kłębiastych, wypiętrzonych i wtedy rzeczywiście tej wody często spada bardzo dużo, ale retencja tej wody też jest bardzo słaba, bo intensywne opady wcale nie kumulują się w takiej proporcjonalnej skali jak opady równomierne, opady, które mają charakter ciągły. Otóż wtedy przy takich upadach burzowych duża część wody spływa. W niektórych obszarach to oznacza na przykład erozję gleb i tak dalej. Przy tak wysokich temperaturach parowanie środowiskowe jest bardzo wysokie. Stąd też tymi dwoma drogami, nawet przy dużych dopływach wody opadowej, po prostu następuje ubytek wody w środowisku. No, obniża się poziom wody gruntowej, obniża się poziom wody w rzekach i to powoduje, że warunki dla produkcji rolniczej i dla całego środowiska stają się bardzo niekorzystne. W takich sytuacjach, kiedy występują wysokie temperatury i stosunkowo niewielkie opady, rolnictwo musi postawić na intensyfikację, musi zadbać o to, aby dostawy wody do gleby były zapewnione, choćby w sposób sztuczny, co oczywiście jest sposobem na rozwiązanie problemu, ale jest to sposób, który ma wiele obwarowań, mianowicie po pierwsze jest to drogie, po drugie my w naszym kraju cierpimy generalnie na niedostatek wody, bilanse wodne u nas są bardzo niekorzystne. Jesteśmy krajem w Europie o stosunkowo najmniejszych zasobach wody, więc my nie możemy uważać, że rozwiążemy problem w przyszłości, gdyby takie sytuacje się zdarzały, poprzez powiedzmy zmianę rolnictwa z takiego zaopatrzenia naturalnego w wodę na zaopatrzenie sztuczne. Owszem, robimy to już w wielu sytuacjach, tam gdzie to możliwe, tam gdzie to konieczne, ale nie wszędzie i nie na dużą skalę.
I często dochodzi w niektórych regionach do suszy. Jeżeli już rzeczywiście jest taka, nazwijmy to, skrajna susza, jak przykładowo, jak rolnik, co musi zrobić?
Rolnicy zwykle mówią w ten sposób, że nieważne jest to, co się urodzi na polu, tylko ważne jest to, co można zebrać. I jeszcze do niedawna było takie przekonanie, że bo susze nie były też tak intensywne i nie powtarzały się tak cyklicznie jak ostatnio, to zawsze rolnicy byli przekonani, że jak nawet jeżeli jest susza, to co coś zbiorą, natomiast jeżeli lato jest przekropne, występują ulewy i to dzieje się dzień w dzień, no to wtedy nawet zboże urośnie, czy jaka inna roślina i da obfity plon, to go zebrać nie można, a jak go się zbierze, to taki plon jest bardzo trudny do przechowywania i tak dalej. Więc do tej pory to tak było, że myśleliśmy właśnie w tych kategoriach, że susze są mniejszym złym niż po prostu nadmiar odpadów. W tej chwili chyba to będzie się się zmieniać ze względu na to, że jednak susze bywają bardzo dotkliwe, powtarzają się niemal cyklicznie, co rocznie niemal mamy do czynienia z deficytem opadów wiosennych, a to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście nie w rok, ale zdarza się, że plony w polskim rolnictwie spadają z powodu właśnie niedoboru opadów. To, co się dzieje u nas w klimacie naszego obszaru, wynika z tendencji ogólnoglobalnych, które wiążą się ze zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez emisję gazów cieplarnianych. To jest zjawisko powszechnie znane. O tym wszyscy dyskutują, wszyscy wiedzą, chociaż jednocześnie mamy sporo głosów sceptycznych, takich, które negują w ogóle ten problem, że istnieje, że go nie ma, albo też, że wszystko toczy się w innym kierunku. Oczywiście to, że istnieje różnica poglądów na tę kwestię, to jest rzecz normalna, tylko dyskutować na tematy mogą ludzie, którzy się na tym znają, którzy prowadzą badania i tak dalej, a tu często mamy do czynienia z wypowiedziami ludzi niekompetentnych. To przypomina troszeczkę sytuację pandemiczną, gdzie z jednej strony wypowiadali się lekarze, a z drugiej strony ludzie bez tych kompetencji i zaprzeczali środowisku lekarskiemu. Tu oczywiście też mamy do czynienia z sytuacją, kiedy samo środowisko naukowe jest winne temu, że ten przekaz jest taki niespójny, przekaz jest nieco sfałszowany i to jest woda na młyn tych wszystkich, którzy po prostu chcą jakiś kapitał na tym zbić. A więc mamy zarówno sceptyków, jak i radykałów po drugiej stronie, którzy uważają, że mamy do czynienia z sytuacją, którą trzeba rozwiązać wszelkimi możliwymi sposobami, nie bacząc na konsekwencje tego działania. Świat w tej chwili podejmuje różne wysiłki na poziomie, powiedzmy, międzynarodowym na rzecz ochrony tego klimatu, zatrzymania niekorzystnych tendencji, bez niestety żadnych skutków do tej pory, bo łatwiej krajom bogatym jest podjąć jakieś wysiłki na rzecz ochrony klimatu niż krajom biednym. A z kolei kraje biedne wskazują na te bogate, że to one powinny przede wszystkim zadbać o jakość klimatu, bo one są winne tej sytuacji. I z kolei kraje biedniejsze, żeby osiągnąć określony poziom, nie mogą podjąć tej samej skali wysiłku jak kraje bogate, bo one są na dorobku. Chciałby także wejść na ten poziom, który powiedzmy myśmy osiągnęli. Więc jest tu tak wiele sprzeczności interesów, tak wiele problemów, tak wiele kwestii do uzgodnienia, że moim zdaniem osiągnięcie jakiegoś konsensusu w tym zakresie, który pozwoliłby skutecznie walczyć ze zmianami klimatycznymi na poziomie globalnym, jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. W związku z czym trzeba liczyć na łódź szczęścia, na to, że jak zwykle w przeszłości bywało, że jakieś problemy cywilizacyjne, gdy się pojawiły, to udawało się je rozwiązać jakby w ten sam sposób, w jaki się je wywołało, czyli tak trochę mimochodem, prawda? Bo przecież to, że mamy w tej chwili problem klimatyczny, nie jest niczyją winą. Myśmy po prostu starali się osiągnąć wysoki poziom rozwoju, wysoki poziom życia i to się udało dzięki paliwom kopalnym. No ale nikt w okresie, kiedy zaczęto je stosować na dużą skalę, nie przewidział aż takich skutków. Wprawdzie już pod koniec XIX wieku wskazywano na to, że może dojść do pewnej kolizji klimatycznej na skutek używania paliw kopalnych, a więc wskazywano w okresie, który poprzedzał jeszcze intensywne wykorzystanie paliw kopalnych, no ale wtedy to po prostu przeszło bez echa, nikt się tym nie przejmował, licząc na to, że to się jakoś, że tak powiem, samo rozwiąże, a tymczasem nie rozwiązało się. Więc zawsze jest tak, że pewne procesy nie dadzą się kontrolować w pełnym zakresie i nawet przy dobrych intencjach często pojawia się skutek przeciwny nawet do zamierzonego, więc nie można do nikogo mieć pretensji, nie można obwiniać kogokolwiek za przyjęty kurs kurs rozwoju cywilizacyjnego, który doprowadził do problemów. Te problemy trzeba rozwiązać tak czy inaczej, albo cywilizacja po prostu ludzka podlega, czy będzie procesowi resetowemu, czyli trzeba będzie zacząć od początku, bo jak to wszystko nie stanie się, czy osiągnie taki poziom, że dalszy wzrost nie będzie możliwy, no to trzeba będzie zaczynać od początku. To taka jest alternatywa, albo nam się uda. Jest szansa przy tym rozwoju techniki, technologii, przy tym jak jest notowany szybki postęp na świecie, że obejdziemy ten problem, że nie będziemy musieli podejmować aż tak drastycznych środków, które zapobiegną katastrofie i że przejdziemy na inny poziom, przy czym ten inny poziom znowu nie będzie gwarantował absolutnego spokoju, bo nie wiadomo, jaką ścieżkę rozwoju wybierzemy i jakie zagrożenia nowy, powiedzmy, porządek cywilizacyjny ludziom stworzy. A na pewno stworzy, bo historia pokazuje nam właśnie to, że rozwój cywilizacyjny przebiegał cyklicznie według periodów. Rozwijały się pewne cywilizacje, które potem upadały, podnosiły się. Były różne okresy szybkiego, powiedzmy, rozwoju, ale i okres długiej stagnacji. Weźmy czas od upadku Cesarstwa Rzymskiego z połowy V wieku przed naszą erą, to do XIV-XV wieku nic istotnego w zakresie rozwoju cywilizacyjnego, zwłaszcza w obszarze cywilizacji zachodniej, się nie wydarzyło. Nic istotnego. No ale później oczywiście odkrycie naukowe i jednocześnie pewne potrzeby, które stworzyła nowa sytuacja, między innymi klimatyczna, spowodowały, że proces rozwoju przyspieszył. Przypadek, że odkryto walory paliw kopalnych, sprawił, że to wszystko potem wystrzeliło i w ciągu kilku wieków osiągnęliśmy poziom taki, jakiego wcześniej nigdy nie było. Dziś na świecie żyje 8 miliardów ludzi. Przed rewolucją przemysłową nie było nawet miliarda. Dzisiaj mamy 8. Z jakiego powodu jest to 8 miliardów? Otóż z tego, że stworzyliśmy zupełnie nowe, nieosiągalne wtedy wcześniej warunki dla życia człowieka. Nie było możliwe wcześniej, a teraz stało się możliwe i tylko jednemu czynnikowi to zawdzięczamy. Właśnie energii. Energia jest tym podstawowym elementem, który kształtuje poziom życia. Bez niej nie ma niczego. Więc mamy 8 miliardów ludzi i teraz trzeba, aby ten, powiedzmy, zasób ludzki przetrwał, tak? Musi przetrwać, więc nie możemy zrezygnować z energii jako takiej. Musimy znaleźć alternatywę dla tych paliw, które dzisiaj używamy. I żeby znaleźć alternatywę, musimy mieć środki na to, aby prowadzić badania, eksperymenty, poszukiwać i tak dalej. Natomiast prosta rezygnacja z paliw kopalnych szybko doprowadziłaby do regresu gospodarczego, braku środków, stagnacji, i byśmy niczego nie osiągnęli. Ja oczywiście wypowiadam tu poglądy na pewno wysoce kontrowersyjne wobec postaw niektórych ludzi, którzy mają pod tym względem zupełnie inne zdanie, ale tak według mnie sprawa wygląda i jestem przekonany, że tak musi być.
To jeszcze takie ostatnie pytanie. Jak będzie wyglądać zmiana klimatu i środowiska w Polsce na przestrzeni na przykład 20 lat? Naukowcy wiedzą?
To znaczy tak, no wiedzą na tyle, na ile posiadają odpowiednie narzędzia, które pozwalają przewidzieć rozwój sytuacji. Tymi narzędziami są tak zwane modele klimatyczne. Modele klimatyczne, jak każde inne modele, są na tyle dobre, na ile ich założenia są prawidłowe, ale jeszcze druga rzecz jest ważna, na ile dysponujemy precyzyjnymi danymi, które do tych modeli wprowadzamy. Więc jeżeli założymy, że mamy w tej chwili absolutnie poprawnie działające modele klimatyczne i dane, które do tych modeli wprowadzamy, są poprawne, to możemy snuć jakieś przybliżone prognozy na najbliższą przyszłość. Przy czym modele działają na zasadzie takiej, że możemy symulować różne warunki wyjściowe. Możemy założyć większy, mniejszy udział paliw kopalnych w gospodarce i wtedy sytuacja na wyjściu będzie zupełnie różna. Najbardziej oczywiście dramatycznie sytuacja może wyglądać wtedy, kiedy nasze otoczenie będzie funkcjonować tak jak do tej pory, na tym samym poziomie zużycia paliw kopalnych. Wtedy sprawy potoczą się dość szybko i osiągniemy szybki przyrost temperatury, który przejściowo nawet w Polsce może być korzystny, ale w skali globalnej na pewno nie będzie. Natomiast możemy też zakładać, że będziemy stopniowo redukować udział paliw kopalnych w naszej gospodarce, przechodzić na paliwa ze źródeł odnawialnych i wtedy sytuacja może być zupełnie inna, mniej dramatyczna. Więc tutaj możemy dowolnie wskazywać, co się wydarzy. Dzisiaj nie wiemy, jaką drogą pójdziemy. Nie jesteśmy pewni, chociaż założenia mamy. Na przykład Unia Europejska dokładnie zdefiniowała warunki gospodarek, gdy chodzi o zużycie paliw kopalnych. Do 2050 roku mamy być gospodarką zeroemisyjną. No to jeżeli tak, to wtedy warunki, które objawią się w roku 2050, mogą być korzystniejsze. Ale pamiętajmy też, że chodzi tylko o Unię Europejską. Chodzi o obszar, który liczy sobie kilkaset milionów mieszkańców, a gdzie reszta? Bo na świecie żyje 8 miliardów ludzi, prawda? Co znaczy europejski obszar gospodarczy wobec gospodarki globalnej? Owszem, to jest intensywny obszar, ale mimo wszystko jego udział jest jakby relatywnie mały i oszczędności, które się pojawią, nie będą aż tak znaczące dla klimatu, no bo nie mogą być oczywiście. Więc generalnie prognozowanie jest w tym zakresie bardzo trudne i bardzo takie ryzykowne, bo nie wiadomo, co się zdarzy. Ja bym powiedział tak, że niezależnie co będzie się działo, musi być realistami i przygotować się na każdą okoliczność i reagować na określone zmiany w danym czasie. Powiedziałbym bardziej pragmatycznie, powinniśmy korzystać z sytuacji, która nam się w tej chwili tutaj kształtuje. Na przykład bardzo realistycznie patrzy na to, powiedzmy, nasze rolnictwo, mówiąc tak ogólnie, kolokwialnie, bo rolnicy na przykład w tej chwili zaczynają interesować się uprawą roślin ciepłolubnych, takich, które tutaj nigdy nie były uprawiane albo uprawiane na małą skalę. Natomiast te rośliny mają duży potencjał, więc jeżeli klimat się zmienia w kierunku ocieplenia, to byłoby grzechem nie wykorzystać tej sytuacji. Oczywiście też sytuacja nie jest taka prosta, bo jeżeli będzie zmieniał się klimat i następować będzie ocieplenie, no to oczywiście ta soja będzie tu rosnąć i będzie można ją uprawiać pod warunkiem, że warunki wodne będą odpowiednie, a przyrost temperatur też będzie adekwatny do potrzeb tej rośliny. Cóż z tego, że na przykład pojawią się lata bardzo ciepłe, gorące, z falami upalów itd. Dla soi nie ma to już znaczenia. Znaczenie ma temperatura w maju, koniec kwietnia, maj. Jak w tamtym okresie będzie ciepło i wilgotno, to mamy wielką szansę na to, żeby ta intensywna roślina tutaj u nas się rozwinęła, żebyśmy po prostu z tego skorzystali. Ale jeżeli te warunki się rozejdą, czyli będzie ciepło, a jednocześnie sucho lub temperatura w nieodpowiednim czasie odpowiednio wysoka, no to też nie. Ale mnie to bardzo cieszy, taka inicjatywa, takie podejście do sprawy, że bez względu na wszystko musimy, pamiętając o tym, że klimat wymaga naszego działania, jakiekolwiek by ono nie było, pamiętając o tym, musimy po prostu korzystać z nadarzającej się sytuacji, bo my funkcjonujemy w obszarze klimatu umiarkowanego w strefie chłodniejszej tego układu, a więc mamy szereg tu ograniczeń klimatycznych, gdy chodzi o rolnictwo, a kiedy te ograniczenia zostaną usunięte, to szansa dla rolnictwa będzie większa na większą produkcję przy całym szeregu różnych dodatkowych problemów, które z tego będą wynikać.